Warto sobie zapamiętać, że odchudzanie to bardziej projekt długoterminowy niż wyścig z kilogramami. Czyli proces ten powinien polegać na wprowadzeniu szeregu nawet małych, ale za to trwałych zmian. Dopiero wtedy taki proces kończy się sukcesem, czyli zrzucaniem zbędnych kilogramów bez ryzyka efektu jojo. Podam więc Państwu plan w 13 krokach, których zrealizowanie pomoże skutecznie schudnąć. Zanim przejdę do sedna, to na wstępie chcę powiedzieć, że aby schudnąć, to poza stosowaniem diety o obniżonej kaloryczności, warto podjąć się dodatkowych działań, które na przykład odblokują lub usprawnią pewne procesy metaboliczne w naszym ciele, które wspomogą cały proces odchudzania. Oczywiście deficyt kaloryczny jest potrzebny, niemniej w jego osiągnięciu, jak również w uzyskaniu dodatkowych efektów, pomoże wprowadzenie zmian, które na przykład uregulują gospodarkę hormonalną, w tym m.in. wpłyną na odczuwanie sytości i głodu. Pierwszy krok jest oparty na tzw. insulinowej teorii otyłości. Otóż zakłada ona, że jednym z czynników, który sprawia, że tyjemy lub że trudno nam zgubić dodatkowe kilogramy, jest uwalnianie zbyt dużych ilości insuliny. Tu tylko przypomnę, że insulina to hormon wydzielany po posiłku, którego głównym zadaniem jest obniżenie stężenia cukru we krwi. Jednakże poza tą aktywnością insulina wykazuje jeszcze inne efekty fizjologiczne. W kontekście odchudzania należy wiedzieć o tym, że insulina usprawnia transport kwasów tłuszczowych do komórek tkanki tłuszczowej, a dodatkowo hamuje ona lipolizę, czyli proces polegający na rozkładzie tłuszczu w naszym ciele. W efekcie nadmierne ilości insuliny powodują wzrost poziomu tkanki tłuszczowej i utrudniają jej spalanie. Dlatego też, żeby usprawnić proces odchudzania na poziomie komórkowym, warto jest zadbać o to, aby insulina nie była uwalniana w dużych ilościach, czyli należy ograniczyć jej wydzielanie. Jednym z najważniejszych bodźców powodujących znaczący wzrost poziomu insuliny we krwi jest spożywanie dużych ilości węglowodanów. Jednak tu od razu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że to tylko węglowodany tłuczą. Warto mieć świadomość, że również białko pobudza komórki beta-trzustki do wydzielania insuliny i efekt ten nieraz jest zbliżony do tego, jaki wywołują węglowodany. Przy czym, tak jak wielokrotnie wspominałem, węglowodany węglowodanom nierówne. I największy udział w wydzielaniu insuliny mają cukry proste i węglowodany dostarczane bez obecności błonnika. Jako ciekawostkę powiem, że eksperci przeprowadzili badanie, w którym uczestników doświadczenia podzielili na dwie grupy, które stosowały albo dietę o ograniczonej ilości węglowodanów, albo dietę niskotłuszczową o wyższej zawartości węglowodanów. Przy czym ważne jest to, że obie diety miały taką samą kaloryczność. I okazało się, że u osób na diecie o mniejszej zawartości węglowodanów doszło do obniżenia poziomu insuliny aż o 50%, zaś u osób praktykujących dietę niskotłuszczową spadek ten był o ponad połowę niższy, bo wyniósł 19%. Z tych pewnych zawiłości fizjologicznych można wyciągnąć cenną wskazówkę. A mianowicie, aby ułatwić odchudzanie, dobrze jest, aby w naszej diecie znalazły się większe ilości tłuszczu, które nie powodują takiego wyrzutu insuliny, a jednocześnie, aby spożywać mniej produktów zawierających łatwo przyswajalne węglowodany, do których należą przede wszystkim słodycze, wyroby cukiernicze, napoje słodzone, a także produkty na bazie jasnej, przetworzonej mąki pszennej. Teraz chciałbym już przejść do drugiego kroku, który będzie nieco w opozycji do tego, o czym ostatnio się mówi i co wręcz stało się modne. A mianowicie w ułatwieniu odchudzania może pomóc spożywanie śniadań. Przy czym nie mam tu na myśli tego, że od razu po wstaniu z łóżka musimy biec do kuchni i robić sobie śniadanie. Mowa tu po prostu o sięgnięciu po pierwszy posiłek w ciągu około 2 godzin od przebudzenia, zwykle nie później niż około godziny 10. Jednocześnie też zaznaczę, że zasada ta nie dotyczy osób stosujących post przerywany, ponieważ osoby praktykujące ten model żywienia, mówiąc dość oględnie, rządzą się swoimi prawami. Jeśli chodzi o literaturę fachową, to jedno z obszernych opracowań naukowych z 2020 roku, które swoim zasięgiem objęło 45 badań obserwacyjnych, pokazało wprost, że pomijanie śniadań zwiększa ryzyko nadwagi i otyłości. Mówiąc konkretnie, ryzyko to jest wyższe nawet o 48%. Krótko teraz wyjaśnię, jakie mechanizmy odpowiadają za taki stan rzeczy. Otóż przede wszystkim sprowadza się to do regulacji naszego apetytu. Warto bowiem wiedzieć, że pominięcie śniadania sprawia, że po nocnym odpoczynku dochodzi do istotnego obniżenia stężenia cukru we krwi. To z kolei pobudza ośrodek głodu zlokalizowany w mózgu, co skutkuje tym, że w ciągu dnia odczuwamy potrzebę sięgania po większej ilości pokarmu, w tym bardzo często tego o wysokiej zawartości łatwo przyswajalnych węglowodanów, co dalej sprzyja rozwojowi nadwagi. Poza tym badacze zauważyli, że spożycie śniadania, w tym szczególnie śniadania bogatego w białko, powoduje wzrost stężenia dopamin w mózgu, czyli neuroprzekaźnika, który pośredniczy w odczuwaniu przyjemności i którego to niski poziom może stymulować głód. Tu dodam, że u osób z nadwagą i otyłością obserwujemy zwykle obniżone stężenie dopaminy. Na podstawie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, eksperci uważają, że spożywanie porannego posiłku poprzez wzrost poziomu dopaminy może być dobrą strategią w tłumieniu łaknienia, co oczywiście sprzyja procesowi odchudzania. Ponadto literatura fachowa pokazuje, że pomijanie śniadań wiąże się też z większym wzrostem uwalniania insuliny po spożyciu lunchu czy obiadu. A jak przed chwilą wykazałem, wysoki poziom insuliny sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej, co utrudnia nam odchudzanie. Biorąc pod uwagę te wszystkie dane, uważam, że jeśli chcą Państwo zgubić zbędne kilogramy, a jednocześnie pomijają Państwo śniadania, a nie są na poście przerywanym, to warto rozważyć to, aby jednak z nich nie rezygnować i to nawet od czasu do czasu. Jednocześnie nie mówię, że jest to cudowny klucz do odchudzania i jeśli tylko zaczniemy jeść śniadania, to waga sama poleci w dół. Jednak jak wykazałem, za sprawą pewnych procesów fizjologicznych, jedzenie śniadań może nam ułatwić to zadanie. Do czynników żywieniowych, które usprawnią odchudzanie, zaliczam też włączenie do diety produktów bogatych w błonnik pokarmowy, czyli grupę węglowodanów, które nie ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym. Przeprowadzone badania jednoznacznie dowodzą, że dieta obfitująca w błonnik sprzyja zrzuceniu zbędnych kilogramów i to niezależnie od kaloryczności naszego jadłospisu. Dzieje się tak dlatego, że błonnik wykazuje różne efekty fizjologiczne, które wspomagają proces odchudzania. Przede wszystkim błonnik w pewnym stopniu ogranicza wchłanianie składników odżywczych, za sprawą czego dostarczamy swoim komórkom i tkankom mniejszych ilości energii. Do tego błonnik pochłania wodę w przewodzie pokarmowym, a pęcznieniąc zwiększa swoją objętość w żołądku i jelitach, co prowadzi do pojawienia się uczucia sytości. Poza tym spożywanie pokarmów bogatych w błonnik wymaga więcej czasu na żucie i przełykanie, co może skutkować zwolnieniem tempa jedzenia, zaś wolniejsze tempo spożywania posiłków również przyczynia się do zwiększenia uczucia sytości. Ponadto błonnik zapobiega wahaniom poziomu cukru we krwi, co sprawia, że nie nachodzi nas wilczy apetyt. Bardzo ważnym działaniem jest również to, że błonnik sprzyja wzrostowi korzystnych bakterii w jelitach, co wpływa pozytywnie na metabolizm i odchudzanie, ale o tym szerzej powiem w jednym z kolejnych punktów. Wobec tych informacji warto sięgnąć po większe ilości błonnika, tym bardziej, że średnio spożywamy go w o wiele mniejszych ilościach niż powinniśmy. Zwykle dostarczamy go około 15 do 20 gramów na dzień, a powinniśmy przynajmniej 30. W tym celu dobrze jest włączyć do diety produkty tak jak marchew, dynia, buraki, brokuły, schłodzone ziemniaki, topinambur, fasola, groch, ciecierzyca, cytrusy, jabłka, gruszki, jagody, porzeczki, maliny, jeżyny, płatki i otręby owsiane, płatki jęczmienne, płatki żytnie, pieczywo razowe, kasza gryczana i jęczmienna, ryż brązowy, nasiona lnu, orzechy włoskie i laskowe, a także migdały. I w mojej ocenie nie ma potrzeby suplementowania błonnika w formie preparatów. Wystarczy dobrze zbilansowana dieta, w której znajdą się wspomniane przeze mnie produkty. Przechodząc do kolejnego punktu, mogę powiedzieć, że korzyści może przynieść też ograniczenie spożycia soli. Tu jednak zaznaczam, że sól sama w sobie nie jest dla nas szkodliwa, a jak wskazują liczne prace naukowe, aktualne rekomendacje dotyczące zmniejszenia jej spożycia są nieco przesadzone. Jednak w kontekście odchudzania, redukcja soli rzeczywiście może okazać się pomocna. Wynika to z tego, że sól wpływa na różne procesy biochemiczne, które utrudniają obniżenie masy ciała. Po pierwsze, sól zatrzymuje wodę w organizmie, a retencja płynów skutkuje wzrostem masy ciała. Do tego wysokie ilości soli pobudzają uwalnianie greliny, czyli hormonu wywołującego uczucie głodu, co oczywiście nie sprzyja odchudzaniu. Ponadto zwiększone spożycie soli zmniejsza termogenezę, co sprawia, że wydatkujemy mniej energii, co z kolei utrudnia osiągnięcie ujemnego bilansu energetycznego potrzebnego do schudnięcia. Oczywiście nie chodzi o to, aby całkowicie wyzbywać się soli z diety, ponieważ jest to ważny składnik, którego potrzebuje nasze ciało. W pierwszej kolejności dobrze jest oczyścić swój jadłospis z przetworzonej żywności zasobnej w sól, takiej jak solone orzeszki i paluszki, krakersy, chipsy ziemniaczane, zupy i sosy w proszku, fast foody, sos sojowy czy niskiej jakości parówki i wędliny. Do tego można też rzadziej sięgać po sok pomidorowy, który często jest dosalany, a także po warzywa puszkowane. Dobrze też kontrolować to, ile dodajemy soli podczas przygotowywania potraw w domu. Gdy mowa o ograniczaniu spożycia poszczególnych składników, to nie sposób nie wspomnieć też o cukrze, a konkretnie o jego ukrytych źródłach. Bo to, że powinniśmy mniej spożywać cukierków, batonów, wyrobów cukierniczych, żelków, lodów czy napojów gazowanych, to myślę, że jest oczywiste. Ale niestety producenci żywności niemal już wszędzie dodają cukier. Znajdziemy go nawet w niektórych przetworach mięsnych. Zachęcam więc, żeby uważnie czytać etykiety produktów, po które sięgamy. I podpowiem Państwu, że takimi nie do końca oczywistymi źródłami cukru są m.in. płatki śniadaniowe reklamowane jako idealny pomysł na śniadanie, a także batoniki zbożowe, jogurty owocowe, inne produkty mleczne smakowe, napoje energetyzujące, napoje kakaowe instant, a także suszone owoce i 100% soki owocowe, które akurat są źródłem naturalnego cukru, ale mało kto zwraca na to uwagę. Jako ciekawostkę dopowiem, że na przykład taki jogurt smakowy zawiera nawet dwukrotnie więcej cukru niż jogurt naturalny. I im mniej tego typu produktów w naszej diecie, tym łatwiej będzie nam schudnąć. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Od razu przejdę do następnego punktu, jakim jest rezygnacja z produktów mało sycących, czyli takich, które sprawiają, że dość szybko stajemy się ponownie głodni i sięgamy po kolejne pokarmy, co oczywiście nie pomaga w odchudzaniu. Mam tu na myśli zwyczajowe spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu, a także białego pieczywa i ogólnie produktów z białej mąki, soków owocowych, słonych orzeszków, ciast oraz oczywiście wszelkiego rodzaju słodyczy. Przejdźmy teraz krok dalej. Niewymagającym i łatwym nawykiem wspomagającym proces odchudzania jest picie wody na około pół godziny przed posiłkiem. W literaturze fachowej znajdziemy szereg badań, które pokazują, że sięgnięcie po około 2 szklanki wody skutkuje istotnie mniejszym spożyciem energii w najbliższym posiłku. I na podstawie tych obserwacji badacze uważają, że spożywanie wody przed posiłkiem może być skuteczną strategią w uregulowaniu masy ciała. Gdy z kolei jesteśmy już po posiłku, to zamiast na przykład na drzemkę, to warto udać się na spacer. I tu nawiązuję do pierwszego punktu z dzisiejszego filmu. A mianowicie spożycie posiłku skutkuje wzrostem stężenia glukozy we krwi, co wyzwala wyrzut insuliny, której nadmiar sprzyja tyciu. Z kolei, jak udowodnili badacze, udanie się na spacer tuż po posiłku hamuje gwałtowny wzrost stężenia glukozy we krwi i tym samym tłumi uwalnianie dużych ilości insuliny, a tym samym ogranicza odkładanie się tłuszczu. Czyli jest to jeden ze sposobów, które wspomagają odchudzanie. Teraz chciałbym płynnie przejść do kolejnego punktu, czyli aktywności fizycznej. Oczywiście nie jest odkryciem, że im więcej się ruszamy, tym więcej spalamy kalorii, co ułatwia osiągnięcie ujemnego bilansu kalorycznego i zrzucenie zbędnych kilogramów. Ale tu chciałbym powiedzieć o tak zwanej spontanicznej aktywności. Jak sama nazwa wskazuje, jest to szereg różnych form aktywności, które jednocześnie nie mają związku z zaplanowanym treningiem. Chodzi tu o to, że nawet pozornie mało istotne codzienne czynności mogą wspomóc odchudzanie. Czyli nie trzeba ćwiczyć na siłowni, jeździć na rowerze czy biegać, aby poprzez ruch przyspieszyć utratę masy ciała. Pod pojęciem spontanicznej aktywności fizycznej rozumiemy takie formy ruchu jak wchodzenie po schodach, wykonywanie codziennych obowiązków domowych typu sprzątanie, odkurzanie czy mycie naczyń, tańczenie w domu, zabawę z dziećmi, wykonywanie prostych ćwiczeń typu unoszenie nóg podczas oglądania telewizji, chodzenie po pokoju w trakcie rozmowy przez telefon, wykonywanie prostych prac ogrodowych czy odśnieżanie chodnika lub samochodu. Znaczenie mają nawet takie aktywności jak wiercenie się na krześle, intensywna gestykulacja, używanie piłki do siedzenia czy stanie w trakcie pracy. Warto mieć świadomość, że włączenie jak największej ilości takich prostych form aktywności fizycznej do codziennego życia sprzyja spaleniu kalorii i wspomaga odchudzanie. Następny krok, który warto podjąć w trakcie odchudzania, może być dla niektórych z Państwa dość zaskakujący, bo mam tu na myśli zadbanie o swoje jelita, a konkretnie o mikrobiotę jelit, czyli bakterie zamieszkujące przewód pokarmowy. Mam wrażenie, że dopiero w ostatnich latach zaczęło się mówić trochę więcej o znaczeniu bakterii zasiedlających jelita w kontekście naszego zdrowia. Ale nie dziwię się temu, bo sami naukowcy dopiero od stosunkowo niedawna zagłębiają się w ten temat. Nie chcę Państwa przytłaczać trudnymi pojęciami i skomplikowanymi procesami zachodzącymi w ciele pod wpływem aktywności bakterii, ale prostymi słowami krótko wyjaśnię, jak to się dzieje, że dobre bakterie wspomagają odchudzanie, zaś te złe utrudniają ten proces. Dla przykładu, niepożądane bakterie usprawniają pewne procesy trawienne, w tym szczególnie biorą udział w metabolizowaniu węglowodanów niestrawnych, które dla naszych enzymów trawiennych są niedostępne. To sprawia, że pozyskujemy więcej energii ze spożytej przez nas żywności, co utrudnia uzyskanie deficytu kalorycznego potrzebnego do schudnięcia. Poza tym zmieniona mikrobiota jelit promuje produkcję tłuszczu i jego magazynowanie w ciele, co również blokuje odchudzanie. Ciekawe jest również to, że z kolei dobre bakterie, takie jak Bifidobacterium i Lactobacillus, produkują mleczan, czyli substancję, która poprzez pewne szlaki biochemiczne przedłuża sytość po posiłku. Poza tym bakterie obecne w jelitach wpływają też na stężenie różnych hormonów i neuroprzekaźników, takich jak hormony jelitowe, serotonina czy kwas gamma-aminomasłowy, które są zaangażowane w kontrolowanie głodu i apetytu. Takich mechanizmów mógłbym wymieniać jeszcze więcej, ale to, co jest kluczowe, to to, aby sprawić, że w naszych jelitach zostanie zachowana równowaga pomiędzy różnymi gatunkami bakterii. Na moim kanale znajdą Państwo wiele filmów, w których mówię, co jeść oraz czego unikać, aby poprawić mikrobiotę jelit. Materiały o tej tematyce opublikowałem m.in. 1 września 2022 roku i 19 listopada w roku ubiegłym, czyli 2023. Myślę, że praktyczną informacją będzie również to, że aby skutecznie schudnąć, to warto zadbać o wysoką jakość snu. Przeprowadzone badania pokazały, że na przykład osoby, które śpią zbyt krótko, mają większe ryzyko rozwoju otyłości aż o 45%. Jest to spowodowane m.in. tym, że niedobór czy niska jakość snu rozregulowuje naszą gospodarkę hormonalną, a konkretnie sprawia, że uwalniane są większe ilości greliny wpływającej na uczucie głodu i jednocześnie hamowane jest wydzielanie leptyny powodującej uczucie sytości. Ponadto pewne znaczenie mogą mieć nawet tak banalne aspekty, jak na przykład to, że jeśli śpimy krócej, to mamy więcej okazji do sięgania po jedzenie. Wydaje się to być naprawdę błahe, a w rzeczywistości ma to pewien udział w tym, czy nasze odchudzanie będzie skuteczne. Poza tym, gdy jesteśmy niewyspani, to przejawiamy mniejszą skłonność do podejmowania się aktywności fizycznej, która korzystnie wpływa na uregulowanie masy ciała. Mało tego, literatura fachowa pokazuje, że obniżenie jakości snu sprzyja temu, że mamy większą tendencję do sięgania po wysokokaloryczne produkty, w tym przede wszystkim te obfitujące w cukier i niezdrowe tłuszcze. Aby nie być gołosłowny, dotarłem też do wyników badania z 2021 roku, które pokazały, że dobry sen wiąże się z większą utratą masy ciała, w tym przede wszystkim z obniżeniem poziomu tkanki tłuszczowej. Z tego też względu zachęcam, aby podjąć się różnych praktyk, które sprawią, że nasz sen będzie odznaczał się lepszą jakością, o czym również mówiłem na kanale. Skoro poruszyłem już temat gospodarki hormonalnej, to przy okazji od razu też powiem, że aby zwiększyć skuteczność odchudzania, dobrze jest podjąć się różnych technik rozładowujących przewlekły stres, który na co dzień towarzyszy wielu z nas. Przeprowadzone badania pokazały, że pacjenci, którzy podjęli się uczestnictwa w programie radzenia sobie ze stresem, osiągnęli lepszy efekt, jeśli chodzi o redukcję masy ciała, aniżeli osoby, które nie stosowały technik relaksacyjnych. Od siebie tylko hasłowo powiem, że uczestnicy doświadczenia podejmowali się takich metod rozładowujących stres, jak progresywna relaksacja mięśni, wizualizacja oraz oddychanie przeponowe. Taki efekt wynika m.in. z tego, że w przebiegu przewlekłego stresu w naszym ciele utrzymuje się wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu, który m.in. pobudza apetyt i sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Co więcej, naukowcy zauważyli, że pod wpływem stresu dokonujemy zazwyczaj niezdrowych wyborów żywieniowych. Mam tu na myśli to, że mamy tendencję do spożywania większych ilości produktów wysokokalorycznych o wysokiej zawartości cukru, tłuszczu i soli, jak również rzadziej sięgamy po warzywa i owoce, a także praktykujemy emocjonalne przejadanie się. Wobec tego walkę ze stresem możemy dopisać do listy skutecznych sposobów odchudzania. Na początku filmu wspomniałem, że odchudzanie to proces. Wymaga on nie tylko pewnego zaangażowania, ale również regularności. Wspominam o tym, ponieważ bardzo często jest tak, że na przykład w trakcie tygodnia trzymamy pewną dyscyplinę, a gdy nadchodzi weekend, to pozwalamy sobie na nieco więcej, odchodząc od wcześniejszych założeń. To skutkuje tym, że to, co udało nam się wypracować w dni powszednie, tracimy podczas weekendu. Nie są to zresztą tylko moje własne obserwacje, ale przeprowadzone badania pokazały, że u wielu osób będących na diecie odchudzającej masa ciała potrafi istotnie się wahać pomiędzy dniami powszednimi a weekendowymi. Wynika to głównie z tego, że odstępstwa w diecie skutkują nadmiernym spożyciem kalorii, co utrudnia utrzymanie ujemnego bilansu energetycznego. Poza tym takie odstępstwa i w konsekwencji brak zadowalających efektów z odchudzania może wpłynąć na naszą motywację i prowadzić do frustracji, co skutkuje zaniechaniem dalszych wysiłków. Do tego utrzymanie regularności bardzo pomaga w kształtowaniu trwałych i zdrowych nawyków żywieniowych. Podane przeze mnie wskazówki dotyczące redukcji masy ciała pomogą zarówno w przypadku, gdy stosują Państwo gotową dietę odchudzającą, jak również wtedy, gdy nie mają Państwo odgórnie zaplanowanych posiłków o ustalonej kaloryczności. Jednocześnie trzymam kciuki za wszystkie osoby, które podejmują się redukcji masy ciała, bo wiem, że momentami nie jest to łatwe. A korzystając ze sposobności, zachęcam do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam, które produkty sprawdzą się podczas stosowania diety odchudzającej. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.